co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bełuk, dzień dobry. Zapowiedzi luzowania obostrzeń sprawiły, że widzimy na ulicach sporo osób już bez maseczek. Gorzej, że niektóre z tych osób nie noszą również maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Łącznie od początku pandemii w Polsce zmarło ponad 65 tysięcy osób z powodu COVID-19. Czy w szpitalu przeznaczonym dla chorych na COVID-19 jest widoczne przełamywanie szczytu fali zakażeń? Naszym gościem jest dr Bartosz Kudliński, kierownik szpitala tymczasowego w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam uprzejmie.
Jest to już widoczne w szpitalu, takie przełamywanie tej fali zakażeń?
No jest już widoczne mniej więcej od około tygodnia czasu. Rzeczywiście zachorowań mamy zdecydowanie mniej, przy czym wyraźnie widać też takie rozróżnienie, polaryzację tychże zachorowań. Zachorowań świeżych, takich, które masowo występowały i raczej o lekkim przebiegu obserwujemy w chwili obecnej zdecydowanie mniej. No to jest redukcja mniej więcej 85-90%. Natomiast ciężkich zakażeń rzeczywiście nadal to się utrzymuje mniej więcej na tym samym poziomie.
Mamy dzisiaj 8427 nowych przypadków zakażeń, tak informowało Ministerstwo Zdrowia. To znaczny spadek z ubiegłego tygodnia, ale jest to niestety tak, że w Polsce bardzo dużo ludzi umiera z powodu COVID-19. Jak to się dzieje? Co powoduje, że takie ciężkie akurat konsekwencje są tej choroby?
Przyczyn jest dosyć dużo. My pracujemy w tej chwili globalnie w charakterze Polski w gronach poszczególnych grup naukowców oraz ekspertów zajmujących się poszczególnymi rodzajami terapii właśnie nad ujednoliceniem naszej wiedzy na ten temat. Myślę, że to jeszcze czeka nas bardzo dużo pracy w tym zakresie. Generalnie możemy wyróżnić kilka czynników. Z jednej strony masowość zachorowań oraz na samym początku pandemii dotykanie głównie grupy starszych pacjentów, no, którzy z natury rzeczy mieli zdecydowanie mniejszą odporność, więcej chorób towarzyszących, być bardziej podatni, zwłaszcza na ostrą, świeżą fazę wirusowego zapalenia płuc i to występowało mniej więcej pod koniec zeszłego roku. Później w następnej fali obserwowaliśmy stopniowo zmniejszającą się średnią wieku tychże pacjentów i rzeczywiście większe znaczenie miały choroby towarzyszące takie jak cukrzyca lub otyłość i to rzeczywiście było w tej drugiej fazie dominujące dwa czynniki obciążające. Praktycznie jeżeli chodzi o trzecią fazę, która była bardzo długa, bardzo szeroka, wręcz masowa, ogromna liczba zachorowań, natomiast wtedy wyraźnie widzieliśmy, że szczepienia przyniosły już pierwszy skutek, w związku z tym było zdecydowanie mniej zachorowań osób starszych w wieku 70-80+. Jeżeli już te osoby chorowały, to albo były bezpośrednio po szczepieniu, albo w trakcie szczepienia. Bardzo rzadko zdarzały się sytuacje takie, żeby dotyczyło to osób bezpośrednio po drugim szczepieniu. To były ewidentne zaburzenia odporności, związane też z chorobami towarzyszącymi. Natomiast w trzeciej fali dużą naszą uwagę i ogrom pracy, którą niestety mieliśmy, to była populacja ludzi młodych. To byli ludzie między 40 a 60 rokiem życia, gdzie na dobrą sprawę praktycznie nie stwierdzaliśmy albo bardzo mało chorób towarzyszących i innych rzeczy. Natomiast kłopotem było to, że głównym czynnikiem ciężkiego przebiegu i wysokiej śmiertelności była opóźniona interwencja medyczna, na co się składało z kolei wiele innych czynników. I tu można wyróżnić z jednej strony to, że pacjenci się albo nie zgłaszali odpowiednio szybko, może nie tyle lekceważyli objawy i byli po prostu przerażeni i no generalnie nie do końca ufali służbie zdrowia. To było bardzo często też artykułowane. Druga, no nasze służby pomimo wszystkich starań i ogromnego wysiłku były przeciążone ilością pacjentów i interakcje też były często opóźnione. No i kolejnym elementem, który na to wpływał, to były różnego rodzaju też często obserwowane domowe próby radzenia sobie i leczenia w własnym zakresie, no, które niestety, jeżeli już były podejmowane, rzeczywiście kończyły się ludzkimi dramatami.
Czy próbowali państwo zdefiniować, co powoduje, że niektóre osoby właśnie bardzo ciężko przechodzą tę chorobę, a niektóre nawet nie zauważają, że są zarażone?
To jest bardziej pytanie nie do klinicysty, którym ja jestem, tylko do naukowców, którzy się tym zajmują. Generalnie koncentrujemy się w chwili obecnej, jeżeli chodzi o świat, na roli i znaczeniu receptora AC2, który występuje na poziomie większości komórek i jest takim w pewnym sensie wektorem łączącym wirusa z daną komórką. Jest bardzo dużo badań, co prawda w chwili obecnej na niewielkich populacjach pacjentów, które właśnie określają sposób wynikania i reakcji wirusa na poszczególne tkanki. Ja myślę, że będziemy się tego dopiero uczyć dzieci odkrywać. Ja chciałbym podkreślić, że wirus COVID jest od roku w populacji ludzkiej, czyli w gatunku właściwie naszym, dopiero nas zaatakował. Teraz wszyscy są, że tak powiem, przyzwyczajeni do grypy i jej konsekwencje, ale 100 lat temu, gdy grypa uderzyła z taką siłą, no to spowodowała dużo większe spustoszenia niż w chwili obecnej wirus COVID. I przez 100 lat ludzkość się do tego przyzwyczaiła i nauczyła się bardzo dużo wirusie grypy, o koronawirusie, wirusie COVID-19. My się tego dopiero uczymy. Ja myślę, że to jest dopiero przed nami. Niemniej rzeczywiście tropowość tego, czyli powinowactwo tego wirusa i wejście do rozmaitych tkanek, a przede wszystkim reakcje organizmu na pewno mają podłoże genetyczne. No i myślę, że w tym zakresie, myślę, że w ciągu najbliższego okresu czasu będziemy mieli dosyć dużo różnych danych i informacji.
Jak pacjent trafi już do szpitala, to możecie mu pomóc, możecie go wyleczyć? Ponoć nie ma środków, leków na tego wirusa.
I to jest bardzo dobre pytanie, bardzo za nie dziękuję. Ja chcę z pełną świadomością i z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że jeżeli pacjent trafi do nas odpowiednio wcześnie, to rzeczywiście przeżywalność jest naprawdę bardzo wysoka. Tylko on musi trafić do nas odpowiednio wcześnie. Wcześniej mam tutaj na myśli nie w dziesiątej dobie wysokiej gorączki, znacznego osłabienia lub nadkażenia bakteryjnego, bo mamy wtedy bardzo związane już ręce, dlatego że organizm już został wtedy zaatakowany masowo. De facto poniósł klęskę, zaczął się poddawać i podlegać kolejnym powikłaniom. Wtedy jesteśmy na dobrą sprawę bezsilni. To samo dotyczy sytuacji, że ten organizm jest zniszczony różnymi innymi chorobami, czy to są choroby wieloletnie, płuc, czy układu krążenia i tak dalej. No generalnie ten organizm nie ma kompletnie, oczywiście mówiąc kolokwialnie, siły, żeby się bronić. Natomiast zwłaszcza, jeżeli dotyczy wirusowe zapalenie płuc osób młodych, czyli mam na myśli tutaj po 40 roku życia, aczkolwiek ja leczyłem już 20-parolatków, leczyłem również nastolatków oraz dzieci w naszym zespole. Natomiast wtedy wiemy, że odpowiednia, szybka i prawidłowa reakcja polegająca z jednej strony na zahamowaniu reakcji zapalnej, z drugiej strony na leczeniu konsekwencji choroby wirusowej, naprawdę przynosi skutek. Niestety tragedie, które ja obserwuję właśnie młodych ludzi, to są właśnie takie, że albo lekceważą objawy, albo boją się, albo są różnymi kompletnie abstrakcyjnymi i nie będę używał innych określeń, sformułowaniami teorii spiskowych, no po prostu pozbawiani tego pierwszego kontaktu, mówię, z wyspecjalizowanymi szpitalami, mówię o wyspecjalizowanych szpitalach, dlatego że to też ma dosyć duże znaczenie, gdzie taki pacjent trafia i wtedy naprawdę jesteśmy w stanie odpowiednio zadziałać. Użył pan też sformułowania, że są leki specyficzne. Nie ma na tą chwilę leków specyficznych. Wszystkie leki, które stosujemy głównie albo hamują reakcję organizmu przeciwko wirusowi, czyli reakcję tą tak zwaną słynną burzę cytokinową, aczkolwiek to się już mocno zmieniło w stosunku do tego, jak było to na początku, w drugiej połowie i pod koniec zeszłego roku akcentowane. Natomiast bezpośrednio działających na wirusa leków nie mamy, dlatego tak ważne są szczepienia. Na dobrą sprawę to szczepienia są najważniejsze, jeżeli chodzi o zapobieganie chorobie covidowej, bo leczenie choroby covidowej to już całkiem co innego.
Duże przerażenie wśród pacjentów, wśród chorych wywołuje także konieczność podłączenia do respiratora. Czy to rzeczywiście jest tak bardzo niebezpieczne?
Absolutnie nie. To jest jedna z teorii spiskowych, która też narosła wskutek niezrozumienia i fałszywego przekazu niestety medialnego. Jeżeli pacjent wymaga wentylacji mechanicznej i jest na wstępnym etapie, kiedy my widzimy, że rozwija się u niego niewydolność oddechowa, która się już zaznacza w badaniu za pomocą tomografii komputerowej, w dodatkowych badaniach jesteśmy w stanie określić, w którym kierunku będzie szło ta choroba, czyli będzie dochodziło do zajmowania kolejnych elementów tkanki płucnej. Jeżeli w tym momencie będziemy mogli takiego pacjenta zidentyfikować i wdrożyć adekwatną wentylację mechaniczną czy też respiratoroterapię, to jak najbardziej jest to bezpieczne i skuteczne. Wiele takich przypadków mieliśmy. Natomiast jeżeli to jest odwlekane, jeżeli zbyt długo są wykonywane próby leczenia za pomocą tlenoterapii, zwłaszcza tlenoterapii wysokoprzepływowej, którą się środowisko medyczne zachłysnęło na początku, że jest świetnie działająca, jeżeli stosowane są pośrednie formy wentylacji, zwłaszcza wentylacji nieinwazyjnej, dochodzi niestety do utrwalenia zmian zapalnych płuc, do ich konsolidacji oraz do postępującego zniszczenia płuc. Jak rozmawiam z rodzinami naszych pacjentów, ja zawsze podkreślam na początku pierwszą rzecz, że respirator jest tylko narzędziem. Dokładnie tak samo jak młotek, dokładnie tak samo jak samochód, dokładnie tak samo jak rakieta kosmiczna, czy cokolwiek innego, czy komputer i tak dalej, i tak dalej. To jest narzędzie. W rękach ludzi, którzy to narzędzie potrafią używać, jest dokładnie tak samo bezpieczne, jak wymienione przeze mnie przedmioty, urządzenia i tak dalej. Natomiast rzeczywiście te elementy muszą w pewnym momencie razem współdziałać. Generalnie najważniejsza jest organizacja. Organizacja jest tym podstawowym elementem. Szybkość zgłoszenia się, identyfikacja pacjenta, znajomość patofizjologii wirusa. Rozmowa teraz między nami jest już kompletnie inna, dlatego że rok temu myśmy nie widzieli dokładnie nic. Posługiwaliśmy się wiedzą, którą mieli nasi koledzy z Anglii tudzież z Włoch, którzy na dobrą sprawę odkrywali to wszystko na nowo. My na przykład jako szpital współpracujemy z szpitalem w Birmingham, gdzie mają ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o leczenie pacjentów z COVID-em. Bardzo dużo się od nich dzięki ich oczywiście uprzejmości nauczyliśmy. Natomiast w chwili obecnej przeleczyliśmy ponad 1100 chorych w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Mamy ogromne doświadczenie w tym zakresie i ogromną wiedzę, którą mamy tylko nadzieję, że nie zostanie zmarnowana i rozpuszczona gdzieś w przypadku kolejnych decyzji zmierzających do zmian organizacyjnych, jeżeli chodzi o tą pandemię.
Ile czasu trwa taki proces leczenia u Państwa średnio?
Znaczy tak, ostra faza, jeżeli pacjent jest szybko wykryty i szybko zdiagnozowany, trwała między 7 a 10 dni. W przypadku opóźnienia może się wydłużać nawet do 2 tygodni. W przypadku terapii ECMO, którą stosujemy w przypadkach rzeczywiście, które tego wymagają, może to trwać nawet miesiąc do półtora. Natomiast rehabilitacja po tym okresie, w zależności od wieku pacjenta, jego stanu biologicznego, stanu wyjściowego przed chorobą, trwa mniej więcej od 5 dni nawet do 3 tygodni czasu. To jest bardzo indywidualnie zmienne.
Czy lekarz rodzinny powinien pomóc w jakiś sposób pacjentowi, radząc mu, kiedy powinien zadzwonić i prosić o to, żeby skierowanie dostał do szpitala?
Generalnie w chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że skierowanie do szpitala tymczasowego jako takie w ogóle nie jest potrzebne. W systemie organizacyjnym, który mamy, decyduje obraz kliniczny, czyli pacjenta trzeba zbadać. Cała koncepcja teleporad, jeżeli chodzi o wirusa COVID, z mojego punktu widzenia niestety okazała się nieskuteczna. Teleporady tutaj nic nie wnoszą, nie da się przez telefon zdiagnozować pacjenta. I tak samo trudno oczekiwać, żeby lekarze rodzinni, widząc pacjenta, nagle posiadali wiedzę na temat objawów i mogli się uczyć przez te miesiące, że akurat ten objaw jest istotniejszy. Tak nie jest. Mamy w tej chwili różne już warianty wirusa, to się bardzo zmieniło. Wyłącznie badanie kliniczne, ocena takiego pacjenta, również wizualna. W tej chwili jesteśmy zaszczepieni jako medycy. W chwili obecnej dysponujemy technologiami środków ochrony indywidualnej, które nas zabezpieczają. Pacjent powinien być zbadany. W przypadku wątpliwości pacjent powinien być skierowany, dlatego że bez zaawansowanego sprzętu, bez tomografii komputerowej, bez ludzi, którzy umieją to opisać, bo ostatnie 5 miesięcy nic innego nie robią, tylko w tym siedzą, te decyzje są bardzo trudne do podjęcia i generują niestety albo opóźnienia, albo błędy definicyjne. Natomiast ja podkreślam jedną rzecz. Nie powinno się podawać pacjentom antybiotyków lub leków typu amantadyna lub inne wymysły, które gdzieniegdzie wszędzie pokutują w przestrzeni publicznej, ponieważ antybiotyki na wirusa nie działają, a tylko i wyłącznie opóźniają w czasie adekwatną terapię, która opiera się głównie z jednej strony o klinoterapię lub wentylację mechaniczną, a wymysły w postaci właśnie amantadyny lub pochodnych różnego rodzaju tylko i wyłącznie służą jako placebo. Równie dobrze można brać rutinoskorbin, który jest świetnym lekiem, więc ma taką samą skuteczność jak amantadyna.
To co w takim razie powinien się zgłosić taki chory bezpośrednio do was, do szpitala, jeżeli ma takie problemy?
Jeżeli chory ma uczucie duszności, jeżeli chory ma saturację na puls oksymetrze utrzymujący się dłużej, czyli w ciągu kilku godzin, poniżej mniej więcej 92%, jeżeli czuje się osłabiony lub gorączkuje w stopniu dłużej niż mniej więcej 2-3 dni, powinien mieć konsultację medyczną. Czy to będzie konsultacja zespołu ratownictwa medycznego, czy też będzie lekarza pierwszego kontaktu. Powinno to być mniej więcej w tym zakresie. Natomiast oczywiście, jeżeli te objawy będą takie, jak mówię, lub nie będzie dostępny kontakt, no to trzeba się zgłosić do najbliższego ośrodka, czy to będzie szpital tymczasowy, czy jakikolwiek, celem oceny klinicznej. Wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie, oczywiście z oceny naszej pracy, ale my się przyzwyczailiśmy już do przeciążenia. Mój zespół od 5 miesięcy pracuje po 20 godzin na dobę praktycznie. My, owszem, jesteśmy na krawędzi wytrzymałości, ale zaciskamy zęby i wykonujemy naszą pracę dla dobra społeczeństwa, dla dobra wszystkich innych ludzi i dla no, tego, co uważamy za naszą powinność.
A test,
więc
kiedy
my
się...
to wytrzymamy.
A kiedy test powinniśmy wykonać?
Test powinien być wykonany w przypadku objawów grypopodobnych, wskazujących na prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji wirusem COVID oraz możliwość kontaktu. Natomiast przy masowej trzeciej fali powinien być wykonywany po prostu masowo. To, drodzy Państwo, ja wielokrotnie słyszałem, no ale przecież to wyglądało jak zwykła grypa, zwykłe przeziębienie i tak dalej. No jeżeli mamy w Polsce 500 000 ludzi, którzy są dodatni, no to raczej nie są dodatni z tego powodu, że mają wirusa paragrypy, RSV czy jakiś inny rodzaj wirusa, tylko najprawdopodobniej mają wirusa COVID. Więc moim zdaniem test powinien być wykonany wtedy, gdy jest wątpliwość jakakolwiek co do pochodzenia źródła infekcji.
Czyli od razu wtedy dzwonimy, a lekarze czują się już pewnie, bo wiem, że niektórzy lekarze boją się przyjmować pacjentów covidowych. Czy były przypadki, gdzie osoba, która została zaszczepiona, zachorowała ponownie w Państwa, mówię, środowisku?
Tak, są takie przypadki. Odnotowujemy je dosyć regularnie i regularnie również zgłaszamy je do odpowiednich służb. Natomiast wszystkie te tak zwane drugie zachorowania, były to zachorowania łagodne, wszystkie. Rzeczywiście były one związane z objawami typowo związanymi z infekcją górnych dróg oddechowych i w żadnym przypadku nie doszło do jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia życia, no co jest zgodne skądinąd właśnie z samą ideą szczepień i tak dalej. Natomiast czy lekarze się mogą bać? To jest bardzo dobre pytanie. Lekarze są ludźmi. Oczywiście, że się boją. Ja na początku też się bałem, potem stwierdziłem, że strach do niczego nie prowadzi. Trzeba po prostu wykonywać swoją pracę, bo jeżeli ja jej nie wykonam, no to za mną już nikt nie stoi, nikt jej po prostu nie zrobi. Między strachem a innymi ludźmi jestem tylko ja. Więc trudno. To trzeba potraktować jako dodatkowe ryzyko, a swoją pracę wykonywać.
A maseczki? Pamiętam, że WHO w tamtym roku, w marcu, twierdziło, że maseczki są nieskuteczne, nie pomagają. Wielu fachowców zresztą, wielu specjalistów też tak twierdziło. Dzisiaj jest to zdecydowanie odwrotnie. A na wolnym powietrzu czy w pomieszczeniach, czy to jest wszystko jedno?
To jest rodzaj dyskusji typu, co jest lepsze, masło czy margaryna. Powiem szczerze, maseczki zdecydowanie chronią, zdecydowanie zachowanie rozsądku w kontaktach z bliźnimi chroni, zdecydowanie. To jest w pewnym sensie taka druga nasza skóra. Ja bym też chciał, żeby Państwo sobie uzmysłowili jedną rzecz. Co mniej więcej kilka lat świat dotykają pandemii wirusowe. Mieliśmy pandemię wirusem HIV uogólnioną, mieliśmy lokalne różnego rodzaju pandemie wirusami typu MERS, SARS i innymi. Mieliśmy w 2001 roku jedną grypę, bodajże świńską, w 2009 mieliśmy ptasią, w 2021 mamy wirusa COVID, czyli koronawirusa. Proszę pamiętać o tym, że w roku 2031 lub 30 jest prawdopodobieństwo, że będziemy mieć następną pandemię, następnym rodzajem wirusa. W związku z tym ludzkość się zmienia, zmieniają się realia życia na Ziemi, zmienia się nasza konkurencja z biologicznymi innymi organizmami i my jako gatunek, jako naród, jako no, cokolwiek innego, jakakolwiek forma organizacja, musimy zacząć uwzględniać to w naszych planach życiowych i w rzeczywistości. Nie zmienimy tego. Świat jest taki, jaki jest. Pogoda jest taka, jaka jest. Bakterie i wirusy są takie, jakie są. I musimy się do nich po prostu dostosować albo zginiemy.
I trzeba po prostu, jeżeli mamy jakiekolwiek symptomy związane z COVID-em, trzeba udać się po prostu do specjalisty i przebadać, bo i żeby trafić do szpitala jak najwcześniej, tak?
Dokładnie tak.
No i liczę na to, że jak najwcześniej wtedy można wyjść z tego szpitala zdrowym w pełni.
I o to nam wszystkim chodzi.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Bartosz Kudliński, kierownik szpitala tymczasowego w Zielonej Górze. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerza program rehabilitacji po-covidowej. Teraz pacjenci, którzy przeszli COVID-19, skorzystają z zabiegów rehabilitacyjnych także w gabinecie fizjoterapii, a nawet w domu. Dzięki profesjonalnym, indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym osoby po chorobie szybciej odzyskują siły i wrócą do codziennej aktywności. Do sporej grupy ozdrowieńców pokonanie COVID-19 jest ważnym, ale pierwszym krokiem na drodze do powrotu do pełnej sprawności. Specjaliści szacują, że przynajmniej 1/3 pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. Pierwszym w Polsce szpitalem, który zajmował się osobami po przebytej chorobie COVID-19, szpital w Głuchołazach, mówi dr Krystyna Racławska, zastępca dyrektora do spraw medycznych Głuchołazkiego Szpitala.
Program pilotażowy, bo o takim mówimy, rozpoczął się u nas w szpitalu 1 września. Od tego czasu sukcesywnie zwiększaliśmy ilość dostępnych miejsc. Zaczynaliśmy od bazy 60-łóżkowej. W tej chwili dysponujemy dla naszych pacjentów po przybytej chorobie COVID ilością łóżek 120. Więc już mamy w tej chwili kilkuset wyrehabilitowanych pacjentów w tym zakresie.
Na czym polega ta rehabilitacja?
Rehabilitacja, której u nas podlegają pacjenci, jest dość w szerokim rozumieniu taka kompleksowa. Oczywiście warunkiem skierowania pacjenta do naszej placówki jest pewien dyskomfort oddechowy, który utrzymuje się u pacjentów po przybytej chorobie COVID-19. Czyli przede wszystkim bazą jest taka rehabilitacja pulmonologiczna ukierunkowana na ten problem. Ale oczywiście pacjenci po przebytym COVID prezentują wiele innych zaburzeń z różnych układów. W związku z tym podchodzimy do nich bardzo holistycznie, kompleksowo. W związku z tym również ukierunkowujemy się na te inne problemy. Oczywiście na wstępie pacjent przyjmowany jest przez lekarza, który identyfikuje jego problemy, wykonuje podstawowe badania w zakresie badań laboratoryjnych, czynnościowych układu oddechowego, a także badań radiologicznych. Na podstawie tego jest skierowany do działu usprawniania leczniczego, a tam testowany, przechodząc pewne testy wysiłkowe, do odpowiedniego modelu rehabilitacji i w danym modelu są dobierane indywidualne dla danego pacjenta zestawy ćwiczeń. W poszerzeniu oczywiście takie zajęcia też relaksacyjne, a także zajęcia z psychologiem, które też tą sferę psychiczną mają zabezpieczyć. Mówić można by było długo o tych różnych zabiegach, które stosujemy. One są ukierunkowane na właśnie rehabilitację oddechową, ale też ogólnousprawniającą, taką neurologiczną, kostno-stawową, czyli te wszystkie aspekty, o których pacjenci zgłaszają nam w trakcie pobytu przy przyjęciu. Niezależnie od tego wprowadzamy takie innowacyjne metody rehabilitacyjne, chociażby z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, czyli przeniesienia się w świat taki właśnie wirtualny i dzięki temu możemy uzyskiwać lepsze efekty terapeutyczne u tych pacjentów.
Nie przypadkiem ten program realizowany jest w Głuchołazach. Tam było sanatorium przeciwgruźliczych, czyli te osoby, które chorowały na płuca, to tam właśnie trafiały do tych sanatoriów, to ten klimat chyba też sprzyja zdrowieniu, tak?
Znaczy, myślę, że Głuchołazy rzeczywiście są miejscowością znaną z leczenia chorób układu oddechowego. Może nie było to licznych sanatoriów, bo było sanatorium kolejowe i było sanatorium właśnie resortowe, takie MSWiA i na bazie tego, ale już w innym miejscu powstał nasz szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powstał w 1987 roku, więc obchodziliśmy już 30-lecie tego szpitala i placówka rzeczywiście od początku swojej działalności słynie z terapii, jeśli chodzi o choroby dróg oddechowych, również zajmując się od zawsze rehabilitacją pulmonologiczną. W związku z tym to nasze doświadczenie i pewne umiejętności w rehabilitowaniu tych pacjentów przerodziły się na to, że stworzyliśmy taki nowatorski, pilotażowy program właśnie tej rehabilitacji dla tej grupy pacjentów. Zresztą też programy, które wcześniej obowiązywały, które stosuje się chociażby w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, są naszego autorstwa. One są modyfikowane z czasem w związku z różnymi nowymi doniesieniami i wnioskami, które nabywamy w czasie swojej pracy, ale niewątpliwie ta baza u nas powstawała. A klimat niewątpliwie jest bardzo sprzyjający. Oczywiście okres pandemii niestety nie służy takim wolnym, naturalnym spacerom. Te spacery są zagwarantowane w trakcie wyjść z rehabilitantami, czyli pod kontrolą. No, na inne nie możemy sobie pozwolić z racji panujących w tej chwili warunków epidemicznych. Być może to się zmieni, jeśli się sytuacja na tyle uspokoi, żeby można było pewną swobodę w spacerowaniu, przynajmniej wokół szpitala, pacjentom zaproponować. Ale otwarte okna, wietrzenie i piękne widoki, które się ze szpitala roztaczają, myślą, że są też dodatkowym elementem, który dla pacjentów jest też atrakcyjny, jeśli chodzi o pobyt u nas.
Te osoby, które są u Państwa, mają już badania, które wykluczają istnienie koronawirusa w ich organizmie?
Pacjent, który do nas jest skierowany, jest już po leczeniu ostrej fazy covidowej. Zresztą wytyczne, które się w tej chwili pojawiły, jeśli chodzi o wytyczne Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, mówią o tym, że taka kwalifikacja do takiego typu rehabilitacji powinna następować po 6-8 tygodniach po zakończeniu okresu ostrego. Bo co innego jest rehabilitacja taka ogólnoustrojowa, usprawniająca, czyli po tym ostrym okresie, kiedy trzeba pacjenta uruchomić niejako. To tutaj to są innego typu zabiegi. U nas to już jest nastawienie na to, żeby pacjenta usprawnić, przywrócić jemu zdolności chociażby do pracy, do życia w społeczeństwie, do zarobkowania, które w wyniku zachorowania utracił. Więc to już jest czas, który pozwala na to, żeby to był bezpieczny moment, kiedy można się tą rehabilitacją zająć. Niemniej jednak my oczywiście jesteśmy wyczuleni, jeśli pacjent przy przyjęciu budzi jakiś niepokój, ewentualnie reinfekcji, bo już przecież mamy świadomość, że w tej chwili takie sytuacje też się pojawiają, to oczywiście pacjenta testujemy w kierunku ewentualnie aktywnego procesu chorobowego.
To jest jedyny szpital w Polsce, który się zajmuje tym leczeniem osób, które przeszły COVID-19, tak?
Rozporządzenie z 13 lipca 2020 roku, bo o takim mówimy, ministra zdrowia, właśnie zlecił realizację tego programu pilotażowego naszej placówce. Czyli jeżeli chodzi o pilotaż i realizację tego programu, który myśmy stworzyli, odbywa się to tylko u nas. Natomiast w tej chwili wiemy, że w Polsce właśnie na wniosek ministra zdrowia będą pojawiały się również inne miejsca, gdzie pewną rehabilitację pokovidową będzie się stosowało na różnych etapach zdrowienia, bo zapotrzebowanie jest niewątpliwie olbrzymie. Statystyki ilości zakażeń codziennie pokazują, jak dużo pacjentów będzie wymagało tej rehabilitacji, a my z naszych doświadczeń już widzimy, że nie tylko pacjent, który przechodził w sposób ciężki COVID, wymaga takiej rehabilitacji, ale stosunkowo często osoby nawet młodsze, których przebieg był stosunkowo bezobjawowy, okazuje się, że po kilku tygodniach po zachorowaniu występują objawy pod postacią kaszlu, jakieś duszności i dalsza diagnostyka pokazuje nam zmiany śródmiąższowe w płucach. I też w innym zakresie powikłania się zdarzają na różnych etapach zdrowienia. Czyli myślę, że tych odbiorców tej rehabilitacji będzie ciągle bardzo dużo i dopóki się nie uporamy z pandemią i przez następne kilka lat na pewno będziemy realizować to, co jest teraz olbrzymim zapotrzebowaniem dla naszych pacjentów chorych.
Proszę powiedzieć, w jaki sposób możemy te osoby, które były chore, mają dolegliwości jeszcze po tej chorobie, mogą się dostać do szpitala, żeby odbyć tę rehabilitację, żeby pomóc im po prostu w zdrowiu?
Tak. Skierowanie do naszego szpitala może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym to, co jest istotne, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. My mamy świadomość, że dostanie się w naszych aktualnie panujących czasach jest trudne, jeśli chodzi o specjalistów, a pacjenci pozostają pod opieką swoich lekarzy rodzinnych. Nawet jeśli opuszczają szpital, to i tak trafiają pod opiekę takiego lekarza. Więc na etapie opuszczania szpitala takie skierowanie może być już wygenerowane przez lekarza, który leczył w szpitalu, ale bez problemu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, czyli popularnie nasz lekarz rodzinny, takie skierowanie wystawia w wersji papierowej jak najbardziej, pomimo obowiązujących skierowań na rehabilitację może być i nawet jest zalecane skierowanie papierowe i takie skierowanie przesyła się do naszej placówki. Informacje dotyczące izby przyjęć, właśnie adresu, na który wysłać należy, są na naszej stronie internetowej. Oczywiście w Głuchołazach, Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na ulicy Karłowicza 40. W związku z tym te skierowania mogą być przesyłane. Oczywiście kontakt telefoniczny pod numerami, które są dostępne. Wszelkie informacje, które pacjent chciałby uzyskać na temat tej rehabilitacji, oczekiwania będą udzielone pod tymi numerami.
A co powinno zainspirować pacjenta do tego, żeby wystąpić do lekarza rodzinnego z wnioskiem właśnie o wypisanie takiego skierowania?
To, co mówiłam na początku, jakieś takie podstawowe kryterium, które może nas niepokoić, to ten dyskomfort oddechowy, czyli gorsza tolerancja wysiłku. Nie funkcjonujemy tak jak przed zachorowaniem, czyli osłabienie, zmęczenie, problem z wychodzeniem po schodach, zadyszka, wydłużony oddech. To wszystko niewątpliwie świadczy o tym, że nasza kondycja jeszcze nie powróciła na właściwe tory i być może jest to właśnie efekt przebytego zakażenia koronawirusem i już jest to podstawa, żeby o taką rehabilitację się ubiegać.
Dużo osób Państwo teraz mają na tym oddziale?
No 100%. Obłożenie jest cały czas pełne i myślę, że każda ilość byłaby, na każdą ilość byłoby zapotrzebowanie, ale my równocześnie realizujemy inne jeszcze usługi w szpitalu, czyli jest oddział chorób płuc i gruźlicy, leczenie chorych prądkujących, chorych na gruźlicę, leczenie chemioterapią raka płuca i innych już właśnie też ciężkich powikłań pokovidowych, bo takich pacjentów mamy na oddziale pulmonologicznym, mamy też pacjentów na rehabilitacji kardiologicznej. No i teraz ta istotna grupa pacjentów pokovidowych w ilości 120 łóżek w pełni obłożonych tymi pacjentami.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Twórcą programu rehabilitacji dla osób po przebytej chorobie COVID-19 jest profesor Jan Szczegielniak. Co spowodowało, że zdecydował się pan właśnie na tworzenie tego programu właśnie w szpitalu w Głuchołazach?
Przede wszystkim nasze doświadczenie, ponieważ my zajmowaliśmy się rehabilitacją pulmonologiczną, głównie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Na bazie doświadczeń tych pacjentów spróbowaliśmy stworzyć modele rehabilitacji dla osób po przebyciu zakażenia koronawirusem.
Ale dzisiaj rozmawialiśmy, że nie tylko kwestia płuc wchodzi w grę, jeżeli chodzi o konsekwencje tej choroby, ale są różne inne dolegliwości. To tego nie bierzecie pod uwagę, czy tylko...
No tak, spodziewaliśmy się na samym początku, że te zmiany będą dotyczyć przede wszystkim ograniczenia możliwości wysiłkowych, no bo jednak to dotyczy układu oddechowego, zaburzeń czynności wentylacyjnej i występujących duszności. To też ten program był ukierunkowany na poprawę przede wszystkim możliwości wysiłkowych chorych, na poprawę ich tolerancji wysiłkowej. Tym niemniej w trakcie już programu zauważyliśmy, że jednak tych objawów jest znacznie więcej. No już w tej chwili tych objawów możemy wyliczyć ponad 50. I one dotyczą zarówno narządu ruchu, jak i zaburzeń neurologicznych.
Które z nich są najbardziej niepokojące?
Tak jest, jak i tych ze strony no, psychologiczno-psychiatrycznej, bo i takich trzeba powiedzieć. A więc te wszystkie objawy związane chociażby z zaburzeniami równowagi i koordynacji, te związane z zaburzeniami pamięci i koncentracji, te związane z występującymi lękami i objawami depresji, braliśmy także pod uwagę i no, włączaliśmy w trakcie programu, trwania programu tego rehabilitacyjnego dla tych pacjentów.
Czy te oddziaływanie mediów informujące o właśnie ilości chorych, ilości osób, które umierają z powodu COVID-19, wpływa na właśnie kondycję zdrowotną, nie tylko psychiczną, ale ogólnie zdrowotną pacjentów, którymi się pan opiekuje?
Tak, ja myślę, że tak. Myślę, że te lęki i objawy związane z depresją u pacjentów są oczywiście związane z tą sytuacją, w której żyjemy, a więc i większą liczbą zachorowań, niepokojem o własne zdrowie i niepokojem o zdrowie najbliższych, w tym także dzieci, bo przecież wiemy, że zaczynają chorować osoby młodsze, w tym także dzieci. Myślę, że te wszystkie elementy no, wpływają na to, że te objawy także związane z lękami czy depresją są pogłębione i pojawiają się u tych osób.
A jak jest ułożony ten program rehabilitacji?
On jest ułożony w ten sposób, że pacjent jest kwalifikowany do tego programu. Na podstawie tej kwalifikacji pacjent jest przyporządkowany do określonego modelu rehabilitacji. Te modele różnią się zarówno intensywnością, jak i rodzajem zabiegów, w tym także rodzajem zabiegów związanych z tymi dodatkowymi objawami, które bierzemy pod uwagę, a które próbujemy niwelować w trakcie tego 3-tygodniowego pobytu chorych w szpitalu. Na przykład zabiegi z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Mówię o tym dlatego, że te zabiegi są no, pewnym nowatorskim elementem w tym programie rehabilitacji.
No nam się kojarzy to z grami, które zakładamy Google.
No właśnie. Kojarzy nam się z grami, ale te gry można wykorzystać także dla pacjentów. Wykorzystujemy je zarówno w treningach relaksacyjnych, a więc w tych sytuacjach, w których walczymy z tym lękiem i depresją pacjentów, ale także wykorzystujemy tą wirtualną rzeczywistość chociażby w tych zaburzeniach neurologicznych związanych z zaburzeniami równowagi czy też koordynacji. Wykorzystujemy także u pacjentów chociażby w formie gier, a więc wysiłku fizycznego,
a więc tego, co ma być odpowiednio dawkowane pacjentom, a co ma zwiększyć ich możliwości wysiłkowe.
To jest taka terapia też grupowa, czy wzajemnie się dopingują pacjenci?
Są zarówno terapie grupowe, w których uczestniczą pacjenci, na przykład mówię o treningach na cykloergometrach rowerowych, czy też ćwiczeniach ogólnie usprawniających oczywiście, ale są także zajęcia indywidualne, dawkowane już poszczególnym pacjentom i uzależnione od ich możliwości i potrzeb.
Wirtualna rzeczywistość to założenie gogli i co, jakie obrazy tam widzi pacjent?
Pacjent widzi różne obrazy, te obrazy, które mają uspokajać, a więc na przykład obrazy ciepłych mórz i plaży, albo obrazy związane z górami, przepiękne, takiej rzeczywistości, która wydaje się dla nas tą normalną, pomimo tego, że, bo to jest ciekawe, że przecież wiemy, że przebywamy zupełnie gdzie indziej, to jednak przede wszystkim odbieramy te bodźce wzrokowe, to na nie reagujemy właśnie w sposób w tym wypadku pozytywny. To położenie szpitala też predysponuje dla, myślę, pobytu chorych właśnie, szczególnie teraz, no, w tych warunkach, w których jesteśmy.
Udaje się doprowadzić pacjenta do dobrego zdrowia po takim turnusie?
Te obserwacje kliniczne wskazują na to, że poprawiają się możliwości wysiłkowe pacjentów. Poprawia się też czynność wentylacyjna, ograniczone są te objawy duszności u pacjentów. Niewątpliwie tak. Trzeba powiedzieć, że ten model rehabilitacji się sprawdził. Tym niemniej, no, muszę powiedzieć, że część tych objawów jednak dodatkowych utrzymuje się u pacjentów i będzie wymagała często dalszej rehabilitacji lub też nawet diagnostyki i leczenia.
Powiedział pan, że to jest program pilotażowy. Czy w takim razie w innych ośrodkach w Polsce będzie podobny program realizowany?
Mam nadzieję, że tak. Wszystko zmierzało do tego, by właśnie tak było. Ministerstwo się nad tym pochylało i w tej chwili jest już, wydaje mi się, możliwość uruchomienia także takiego programu dla pacjentów w trakcie pobytu stacjonarnego, to znaczy mówię o szpitalnym pobycie, jak i pewnie dla części pacjentów tej rehabilitacji ambulatoryjnej, bo będzie ona wystarczająca.
Co by pan radził w takim razie tym szpitalom, tym instytucjom, które mogą stworzyć tego typu oddziały? Na co zwrócić uwagę, bo no, mają państwo już największe w Polsce doświadczenie w tym względzie?
Myślę, że tak dużo jest różnych elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę, że pewnie zabrakłoby nam czasu. Ja chcę tylko powiedzieć o czymś takim, że myślę, że nie wszyscy spodziewaliśmy się, mówiąc o rehabilitacji po-covidowej, tak naprawdę tylu elementów, które będziemy musieli brać pod uwagę i tylu zakresów, bo dotyczy to zarówno przecież chorych i młodszych, i starszych. Braliśmy pod uwagę tylko chorych starszych, a więc tych z chorobami współistniejącymi, a dotyczy także osób młodych, często 20-30-letnich. Mówimy o chorych nie tylko po pobycie w szpitalach czy na oddziałach intensywnej terapii, ale mówimy także o tych chorych, którzy przechodzili to skąpo objawowo, a u których takie objawy się nasilają. Mówimy wreszcie o różnym nasileniu tych objawów, o liczbie tych objawów, a więc o bardzo kompleksowej rehabilitacji, takiej obejmującej zarówno te zagadnienia z zakresu rehabilitacji neurologicznej, narządu ruchu, tej pulmonologiczno-kardiologicznej, jak i tej psychiatryczno-psychologicznej, a więc no, o bardzo szerokim zakresie.
Mówił profesor Jan Szczygielniak, twórca programu rehabilitacji dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Na dziś to już wszystko. Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.